Jeśli mamy Biblię, kochani, to zachęcam, żebyśmy sobie otworzyli na drugim liście Piotra. Będziemy jeden fragment omawiać i będziemy go mieli przed oczami. Znaczy tam będziemy się posiłkować kilkoma fragmentami, ale główne kazanie jest oparte o jeden fragment. To jest drugi list Piotra, pierwszy rozdział i od wersetu 3 do 10. To jest fragment, który zrobił rewolucję w moim życiu. Byłem już po dwóch seminariach zielonoświątkowym i baptystycznym. I kiedy trafiłem do takiej organizacji misyjnej amerykańskiej Liga Biblijna, to był 2001 rok, jednym z pierwszych wykładów był właśnie ten fragment. Po tym wykładzie czułem się tak, jakby ktoś wyjął szufladę z mojej głowy, gdzie miałem wszystko już poukładane, jak ja mam wierzyć, jak funkcjonować, i odwrócił ją do góry nogami. Po prostu pokazano mi, jak źle myślę na temat przede wszystkim ewangelizacji ludzi i wzrostu duchowego. To była totalna rewolucja. Miałem na sercu, żeby z tym z wami się podzielić, żebyście popatrzyli na ten fragment i prześwietlili samych siebie. Jak to jest w moim życiu? Okay? Także zobaczmy sobie ten fragment. 2 Piotra 1,3. Zaczniemy od 3 wersetu. I tam Piotr, apostoł, pisze coś takiego. Ponieważ wszystko nam, ludziom, tutaj dodaję w nawiasie, ludziom na ziemi, czyli wszystkim ludziom, ponieważ wszystko nam boska Jego wszechmoc dała w darze, udzieliła. Zastanów się nad tym chwilę. Nie ma takiej rzeczy, której Bóg nie chce ci dać albo ci już nie udzielił w Chrystusie, tylko nie umiesz z tego skorzystać. To nie jest jak za czasów PRL-u, że się wchodziło do sklepu i był ocet i musztarda. Ale w Chrystusie Bóg, Ojciec, umożliwił ci już wszystko. Nawrócenie, uzdrowienie, służbę, wszystko. Że Bóg chce naprawdę, patrzy na ciebie i na twoje życie zupełnie innymi oczami, niż ty patrzysz na samego siebie. I nie ma takiej rzeczy, której Bóg ci nie darował. Ponieważ wszystko nam boska Jego wszechmoc dała w darze, udzieliła, też można tłumaczyć, to do życia i pobożności, co jest potrzebne. Do twojego życia tu na ziemi i do twojego bycia pobożnym. Bo wiele osób ciągle Boga o coś prosi, a tak naprawdę, kiedy zaczniesz o tym myśleć, to prawda jest taka, że w Bogu masz otwarte drzwi, tylko musisz nauczyć się z tego korzystać. W życiu i w pobożności. Ale jest pewien warunek już zapisany w tym 3 wersecie, że to nie działa tak o samo sobie, no nie? Nasi rodacy tak myślą, Polacy. Że jeśli pójdzie do kościoła i po prostu powie, Boże, czemu ty nie uzdrowisz mojego dziecka i nie uzdrawia, to znaczy, że coś jest nie tak. Że on nie chce czegoś dokonać. Ale tu jest w 3 wersecie zapisany warunek, kiedy to wszystko działa w naszym życiu. Przez uznanie tego. Przez uznanie kogo w swoim sercu? Jezusa. To znaczy, że nie wystarczy się urodzić w Polsce chrześcijańskiej i w rodzinie chrześcijańskiej. Pytanie, czy ty uznajesz autorytet Chrystusa w swoim sercu. Uznawać czyjś autorytet, Jego uznać, to znaczy być Mu posłusznym. To jest Ewangelia Jana 3,36, że wierzyć to być Mu posłusznym. No i tu mamy problem narodowy, prawda? Że my tylko z nazwy jesteśmy chrześcijańskim narodem, natomiast większość Polaków jest nieposłuszna Chrystusowi. Większość nawet nie wie, w czym ma być posłuszna Chrystusowi. Czyli tu ten werset 3 w Piotra mówi, przez uznanie tego, czyli Jezusa, który powołał nas przez własną chwałę i cnotę, że On nas powołał, że to On cię szuka. Prawda? Tak się zaczyna. Pójdziemy troszeczkę dalej. 4 werset, Piotr pisze coś takiego. Przez którego, czyli chodzi o Jezusa, przez którego dane nam zostały drogocenne i największe obietnice. Czyli kiedy Jezus Chrystus przyszedł, to czytamy w Ewangeliach, co nam obiecuje, że możemy mieć wszystko w Nim, że możemy Go o cokolwiek poprosić i On nam da. To jest obietnica. On nam coś obiecał. Abyście przez nie stali się uczestnikami boskiej natury. Czyli kiedy zaczynasz korzystać z tych obietnic, z tego, co Jezus ci obiecał, pod warunkiem, że Go uznałeś w sercu, że Mu oddałeś się całkowicie, to kiedy korzystasz z tych obietnic i z tego wszystkiego, co ci Bóg daruje do twojego życia i do pobożności, zaczynasz w tobie pojawiać się boska natura. Nie chodzi o to, że staniesz się Bogiem, bo to jest herezja i nikt nie stanie się Bogiem na ziemi, Ale chodzi o to, że my mamy się upodabniać z dnia na dzień do Jezusa i boska natura nam się zaczyna pojawiać. Chodzi o nasze cechy charakteru, że twój charakter się zmienia. Że stajesz się zupełnie kimś innym, podobnym do Jezusa. Jako ci, którzy umknęli zepsuciu w tym świecie i w żądzach. Tak jest koniec tego 4 wersetu. Że kiedy oddajemy się Chrystusowi i zaczynamy być Mu posłuszni, temu, co On nauczał, ufamy Mu i korzystamy z obietnic, które mamy zapisane, to wtedy odsuwamy się od tego zepsutego świata, który nas otacza. Czyli ludzi, którzy twierdzą, że są chrześcijanami, ale w ogóle nawet nie wiedzą, czego Jezus od nich oczekuje. No bo nikt nie ma czasu, żeby siąść i czytać Słowo Boże, no nie? I jeszcze podjąć decyzję, że chce tak żyć. I że chce oddać swoje serce Jezusowi. Także zobaczcie, ten 4 i 3 werset mówią o tym, że możemy korzystać z Bożych drogocennych obietnic i darów, wszystko, co Bóg ma, tylko wtedy, gdy uznamy w sercu Jezusa. To jest warunek. Nie można wejść sobie do supermarketu, na którym jest napisane Boże obietnice i dary. Wchodzisz, bierzesz koszyk, to mi się przyda to i to. I wychodzisz i w drzwiach stoi Jezus i mówi, a uznajesz mnie w sercu? Nie, ale ja chciałem z tego skorzystać. Pamiętam w Cieszynie stał do mnie chłopak o modlitwę, ponieważ go strasznie wnętrzności bolało od paru lat. I pytam się, boli cię teraz? A on mówi, tak. Więc zacząłem się modlić i słyszę, jak Duch Święty do mnie mówi w sercu, nie uzdrowię go. Powiedz mu to, że go nie uzdrowię i powiedz mu, że jest uzależniony. Więc przerwałem modlitwę i mówię, słuchaj, Bóg mi powiedział, że nie uzdrowi cię, dopóki nie oddasz mu pewnego grzechu. Jesteś uzależniony. A on mówi, tak. I to był wierzący chłopak, który kiedyś oddał swoje serce Jezusowi. I Duch Święty mi objawia i mówi, jesteś uzależniony od seksu. A on mówi, tak. Ja mówię, chcesz to Bogu oddać? A on mówi, nie. I poszedł w kolejkę do kogoś innego się modlić o uzdrowienie. Dlaczego? Bo on przyszedł tylko po uzdrowienie. On nie chciał swojego grzechu oddać Jezusowi. I wiecie, że wielu wierzących ma takie myślenie, że ludzie nie chcą w ogóle Boga w swoim życiu i zmiany swojego serca. Oni uważają, że Bóg to jest taki supermarket. Wchodzisz i mówisz, to potrzebuję, to. A Jezus mówi, a uznajesz mi w sercu? Nie, ale ja tego potrzebuję, a ty jesteś podobno dobry. Tylko, że to tak nie działa, no nie? Te obietnice i wszystkie dary, które Bóg dla ciebie ma, działają pod warunkiem, że uznajesz Jezusa w sercu i trwasz w Nim. Nie wystarczy Go tylko wpuścić do swojego życia, ale później trzeba żyć według tego, co On naucza. Czyli wtedy trwasz w Nim i czerpiesz soki z Niego. Dlatego te wersety mówią, mamy wszystko w Jezusie potrzebne do życia w małżeństwie, do wychowania dzieci, do życia w pracy, do wszystkiego. I do pobożności, do bycia pobożnym chrześcijaninem. I 5 werset, bo to jest to, co zrobiło rewolucję w mojej głowie. Te 2 pierwsze wersety były wprowadzeniem. Popatrzmy teraz na 5 werset. Piotr pisze coś takiego. Tak też dlatego, czyli Piotr powołuje się na ten 3 i 4 werset, dlatego też, dokładając wszelkiego starania, kiedy Bóg patrzy na twoje serce, czy ty się starasz, czy ty chcesz zmiany w swoim życiu. Bo to, że ktoś chodzi do kościoła, to nie oznacza, że chce zmiany w swoim życiu. Wiecie, że my jesteśmy wychowani w takim tradycyjnym kościele i w takim myśleniu, że w niedzielę to trzeba pójść do kościoła, bo jak nie pójdziesz, to masz grzech jaki? Ciężki. Bo niedziela to jest grzech ciężki, tylko że nigdzie w Biblii to nie jest zapisane. Nie ma takiego wersetu, nie pójście w niedzielę do kościoła jest grzechem ciężkim. W ogóle w Biblii nie ma podziału na ciężki i lekki grzech. Ale większość ludzi, która pakuje do kościołów dzisiaj właśnie, nie idzie tam z nastawieniem, że usłyszy coś z kazalnicy od duchownego, co zmieni jego życie. Nie, większość Polaków dzisiaj na mszy czy na nabożeństwach jest po to, dlatego że jest niedziela i trzeba być w kościele. Dlaczego? Bo wtedy Bóg patrzy i odhacza, no nie? Tak jak w dzienniku pani nauczycielka. Obecny, obecny, nieobecny. Nieobecny. Może go jakimś rakiem poczęstować albo piorunem. No przecież Pan Bóg czegoś taki statystyk nie prowadzi. I wcale mu to nie sprawia radości, że ktoś wszedł do kościoła, jest mu zupełnie nieposłuszny i nie chce się go w niczym słuchać, ale mówi, hello, tam u góry jestem. A Bóg mówi, o to fajnie. A przecież to mu nie sprawia radości, że ktoś wszedł do kościoła, kto nie chce żadnych zmian w swoim życiu. Zobaczcie, 5 werset mówi, dlatego, dokładając wszelkiego starania, uzupełnijcie waszą wiarę cnotą. No pytanie, czy najpierw mamy wiarę? Czy oddaliśmy serce Jezusowi? Zobaczcie, ludzie, którzy żyją wokół was, to są ludzie, którzy nie oddali się Jezusowi, prawda? Nie zaprosili Chrystusa do swojego życia. I większość nawet nie wie, że tak trzeba zrobić. I wiecie dobrze o tym. Nasze rodziny, kiedy z nimi rozmawiamy, kiedy ja rozmawiam z moją mamą, ona rozkłada ręce i ona się dziwi, co ty mówisz do mnie? Przecież ja jestem od dziecka wierząca w Jezusa. Ja mówię, mamo, ale czy ty oddałaś się Jezusowi? Czy Jezus jest najważniejszą osobą w twoim życiu? Okej? Okay? Zobaczcie, pierwsza rzecz, którą człowiek musi zrobić, kiedy jest niewierzący, to czy oddał swoje serce Jezusowi, dokładając wszelkiego starania. Bóg patrzy też na Giżycko i na okolice i szuka ludzi, którzy szukają Jego, prawda? I kiedy zobaczy, że ktoś się zastanawia nad celem i sensem swojego życia, prawda? To Biblia mówi, że Bóg mu wychodzi naprzeciw, prawda? Ja na przykład nie szukałem Boga, to Bóg szukał mnie. I tak poukładał okoliczności w moim życiu, że po prostu, ja nie wiem jak to się stało do dzisiaj, ale to po prostu zawołałem do Niego i się nawróciłem. Ale to On wyszedł mi naprzeciw. Czyli jeśli ktoś będzie szukał Boga, to Go znajdzie. Dlaczego? Bo Bóg wypatrzy takie osoby, które Go szukają i wyjdą Mu naprzeciw i tak zaaranżuje sytuację i odpowiednich ludzi postawi na Twojej drodze, że Ty jesteś zdziwiony, mówisz, ale przypadek, ale mi się poszczęściło. Spotkałem ludzi, którzy znają żywego Boga. Nie. On to wszystko zaaranżował, on to wszystko widział. Widział pragnienie twojego serca, że ty się starasz, że ty chcesz, żeby coś się stało, że masz głód Boga, że widzisz, że twoje życie jest bez sensu i wtedy Bóg stawia odpowiednich ludzi na twojej drodze, no nie? I bardzo często, jak z kimś rozmawiałem, to ktoś mówi, ale przypadek. Ja mówię, to wcale nie jest przypadek. To Bóg to zaplanował, żebym ja poznał ciebie w autobusie czy w PKP. Ja mówię, to wcale nie jest przypadek. Ale najpierw, kiedy komuś mówisz o Chrystusie, to ktoś musi podjąć decyzję w sercu, to ja chcę wierzyć tak jak ty. To ja chcę wierzyć w takiego żywego Jezusa, tak jak ty. Oddaję mu swoje serce. I wtedy ja mu mówię, jak ma to zrobić. Mogę się z nim pomodlić, albo on może to sam zrobić. Podjąć decyzję, prawda? Zobaczcie, to jest pierwszy krok. To jest pierwszy schodek. Wyobraź sobie takie schodki, jak do domu. I pierwszy schodek, kiedy człowiek po prostu jest Polakiem, który chodzi do kościoła, nie zna Jezusa, pierwszy schodek to musi wejść, czyli zaufać Chrystusowi, tak? I macie to napisane. A jaki jest drugi schodek, kiedy już jest się na wierzącym, czyli oddał serce ktoś Jezusowi? Że z wiary co wypływa? Cnota. Nie chodzi o cnotliwość kobiecą, tylko to słowo greckie ma kilka znaczeń i nie najlepiej to zostało tutaj przetłumaczone. Chodzi o czystość, czcigodność, że rezygnuje z grzeszności. Cnota to jest rezygnacja z grzechów. To jest drugi krok. I powiem wam powiem takie świadectwo, jak zakładałem kościół w Mińsku Mazowieckim baptystyczny, to mój obecny szwagier miał wtedy 15 lat, kiedy to też Bóg tak zaaranżował, że przyjechał do babci. A babcia była wierzącą baptystką. I babcia przyszła do sąsiadki i ja tam przyszedłem i wszystko przypadek, no nie? I wyobraźcie sobie, że studiowaliśmy trzeci rozdział Ewangelii Jana o Nikodemie, że Nikodem przychodzi i rozmawia z Jezusem o nawróceniu. I przyjeżdża 15-letni chłopak, przychodzi do dziadka i pyta, a gdzie babcia? A dziadek, u sąsiadki. A on znał sąsiadkę, więc przyszedł do sąsiadki. Wchodzi i mówi, dzień dobry. Ja mówię, dzień dobry. A babcia mówi, siądź. I on siadł, wysłuchał tego. Wszystko przypadek, no nie? Wysłuchał tego i po spotkaniu się nawrócił. Oddał życie Jezusowi, bo właśnie o tym było. Na spotkaniu. I co zrobił? Przyprowadził 12 chłopaków ze szkoły średniej swoich kolegów. I oni się wszyscy ponawracali. I to wszystko przypadek, no nie? Nie, to Bóg to wszystko zaaranżował, no nie? Tylko, że ja nie byłem jeszcze, uczyli mnie już tego ci misjonarze amerykańscy, ale wiecie, jak się uczysz czegoś, to nie za wszystko zapamiętasz od razu i nie od razu tak robisz. W ogóle Polak to jest taka osoba trochę dzika, że ktoś mu coś tłumaczy, on tak kiwa głową, no masz rację. A w sercu sobie myśli, nie zgadzam się z tobą. Więc ja po prostu też tak nie zrobiłem od razu. I co się stało? Że ci chłopcy się nawrócili, młodzi, i zamiast z nimi wykonać drugi krok, tu jest napisane, żeby skupić się na ich piciu, że się regularnie upijali, młodzi chłopcy, szkoła średnia, że zmieniali co chwilę dziewczyny i z nimi współżyli, że niektórzy brali narkotyki, to ja z nimi zrobiłem trzeci krok. A co z cnoty wynika? Piąty werset. Co tam jest napisane? Co macie napisane w swoich bibelkach? Poznanie. A poznanie to są... Poznanie to jest... Tam jest użyte słowo greckie gnosis. Gnosis to znaczy szukanie wiedzy, dociekanie, wiedza, wyższe poznanie. No i ja im to zapodałem. Powiedziałem, że muszą przyjąć chrzest wodny. Wytłumaczyłem im, co to jest wieczerza pańska. Wytłumaczyłem, co to są kulty pogańskie, trzeba odrzucić. Różne tam, żeby się nie modlić do obrazków i tak dalej. Wszystkim to wytłumaczyłem, pominąłem drugi krok. Więc oni się nawrócili, przyjęli szybko chrzest, stali się członkami kościoła i co robili? Dalej pili. Jak pojechali na wakacje do Irlandii, żeby zapracować sobie na studia, to jak przyjechali, to któryś się przyznał, że często byli pijani. Zdarzało im się, że któryś zapalił trawę dalej. Normą było, że chodzi z dziewczyną, z nią sypia, jako porządny chrześcijanin, nie? Czy najpierw wypróbować, czy się nadaje na żonę. Oni żyli jak synowie diabła, no nie? Dlaczego? Bo ja z nimi nie przerobiłem ich cnoty. Ja z nich nie zrobiłem, ja im nie wytłumaczyłem, że być uczniem Jezusa i podążać za Jezusem, to człowieku musisz się skupić na swoich grzeszkach. I nie przerobiłem tego drugiego kroku, tylko od razu dałem im gnozę, tajemną wiedzę. Przeskoczyłem drugi schodek i ciągło się problemy w ich życiu przez parę lat w kościele. Ciągle miałem z nimi kłopoty. I to robi większość wierzących w Polsce, że kiedy komuś głosisz Jezusa i mówisz mu, że musi oddać się świadomie Jezusowi i jemu się oczy otwierają, zaczyna to czaić, robi ten krok, czyli zaczyna wierzyć, ufać Jezusowi, to wtedy porządny, wierzący Polak, charyzmatyk, wali go tą Biblią po łbie i mówi mu, jakie są różnice między Kościołem Bożym a na przykład katolickim. I mu wszystko wywali. I to jest największa głupota, jaką możesz, i największa krzywda, jaką możesz temu człowiekowi zrobić. Bo tu wcale nie chodzi o Kościół, tylko o jego relację z Jezusem. A jeśli on zaprosił Jezusa do swojego serca, to on musi, Jezus musi wywalić ten cały gnój z jego serca, czyli wszystkie jego grzechy, i zająć się jego życiem, a nie kościelnictwem, do jakiego on ma kościoła chodzić. Rozumiecie? Ja po prostu popełniłem straszny błąd. Ale zobaczcie, najpierw głosisz Chrystusa. Jak długo głosisz komuś Chrystusa? Aż się nie nawróci. Czy wolno ci odpowiedzieć wtedy na pytanie, cudowne pytanie, kiedy ludzie zadają, a jaka jest różnica między Kościołem Bożym waszym tutaj w Giżycku, a Kościołem katolickim? Wtedy porządny charyzmatyk mówi, a ja ci powiem! Tak, tak mu powiesz, że on już więcej nigdy z tobą nie będzie chciał rozmawiać, bo wszystko jest od diabła, w co on wierzy, tak? Wcale nie. On wcale tej wiedzy twojej nie potrzebuje tajemnej. On potrzebuje Chrystusa, bo jest biednym człowiekiem, ma rozwalone życie, a kiedy zaprosi Chrystusa, to co on potrzebuje? Żeby ten Chrystus zajął się jego sercem, jego życiem. Że facet ma żonę i dzieci, a sypia z inną panią, bo sobie nie daje rady. Albo ma pracę i kantuje urząd skarbowy, albo ZUS i tak dalej. Bo po prostu żyje w strachu, że i twierdzi, że wszyscy tak żyją, prawda? Ludzie się nawracają, ale dalej nie radzą sobie z życiem. I trzeba im pomóc i wzbudzić w nich zaufanie, że Chrystus może ci w tym pomóc. Że Chrystus może dać ci wolność. I wtedy przygotowujesz lekcję z Biblii i mu tłumaczysz, jak Chrystus chce cię uwolnić od samego siebie, prawda? I to jest największą potrzebą człowieka, a nie chrzest wodny, doktryny i różnice, no nie? I niestety większość ludzi w Polsce nie przeżyła drugiego kroku porządnie. Okej, ale tutaj na sali wszyscy już się nawrócili, tak? Wszyscy już przeszli drugi krok, związane z grzechem, z cnotliwością, tak? Czy czasami jesteśmy jeszcze na tym schodku? Trzeci krok to jest poznanie, czyli wiedza. To już troszeczkę wam powiedziałem, czym to jest. Wtedy, kiedy Jezus rozprawia się z twoją grzesznością, czytasz Biblię, bo karmisz się Biblią, nauczyłeś się modlitwy, doczytałeś, że musisz przyjąć chrzest wodny w wieku świadomym i, tak, i kilka innych rzeczy, wtedy przychodzisz do pastora i mówisz: pastor, ja bym chciał ten trzeci krok zrobić, przyjąć chrzest i pójść dalej. Zgadza się i wtedy możemy kogoś przygotować. To jest trzeci krok. Co szósty werset mówi? Co z trzeciego kroku wyrasta? Co z poznania wyrasta? Można to tłumaczyć pościągliwość, albo też w języku greckim to słowo też ma kilka znaczeń, można tłumaczyć opanowanie. Że kiedy już ktoś przyjął chrzest, stał się członkiem Kościoła, to rzecz, na której on się powinien skupić i cały, może nie cały Kościół, ale ludzie, którzy go wychowują, pastor, starsi, lider grupy domowej, powinien tej osobie pomóc nabyć pewną cechę charakteru, która się nazywa opanowanie, że on panuje nad sobą. Albo że staje się umiarkowany, wstrzemięźliwy. Słownik języka polskiego, jak sobie otworzyłem, co to znaczy wstrzemięźliwy? Umiejący powstrzymać się od czegoś lub zachować się w czymś umiar. Łapiemy to, no nie? To jest cecha, to jest kolejny krok, czwarty w schodkach. Opanowanie, wstrzemięźliwość, umiarkowanie. No i teraz trochę porozmawiajmy, czy macie tą cechę? Zastanów się, czy masz tą cechę w sobie. Bo chodzi o to, kiedy już masz wiedzę tą tajemną o różnicach, przyjąłeś chrzest, porzuciłeś martwą religię, uczynkowość kościelną, jesteś na trzecim schodku, bo już przyjąłeś chrzest i dalej wzrastasz, żeby mieć tą w sobie boską naturę, to właśnie. Czy nabywasz cechę, panujesz nad sobą? Czy na przykład zachowujesz umiar w jedzeniu? Albo w piciu kawy. Wiecie, że u niektórych kawa po prostu wyniszcza tak organizm, że lekarz mówi ci, że jeśli nie odstawisz, to umrzesz? I niektórzy wierzący świadomie siebie zabijają piciem kawy. Wielkiej ilości kawy, nie mówię o jednej. Czy panujesz nad słodyczami? Albo nad mięsem? Albo kluskami śląskimi? Słowo opanowanie to znaczy, że panujesz nad sobą w jedzeniu i w piciu, a nie tylko w tym. To jest tylko przykład. Czy umiesz powstrzymać się od przekleństw, kiedy nikogo nie ma z kościoła, tym bardziej nie ma pastora przy tobie i pracujesz i po prostu w pracy takie wiązanki puszczasz, że ręce ci opadają. Jakby ktoś był z kościoła, to by mu ręce opadły, ale nikogo nie ma z kościoła. No nie? To znaczy, że panujesz nad sobą? W Biblii, w Nowym Testamencie, w listach jest masę zakazów o przekleństwie i o czystości języka. Panujesz nad własnym językiem? Panujesz nad plotkowaniem, że obrabiasz komuś tak tyłek, że jakby on stał obok, to po prostu by cię trzepnął? Czy panujesz nad tym? No i teraz pytanie, czy panujesz nad sobą? Nad językiem, nad jedzeniem, nad piciem, nad przekleństwami? To jest tylko przykład. Zastanów się, od jakiego czasu stoisz na trzecim schodku. A czwarty schodek, ten opanowanie, jest tak wysoko, że mówisz, w życiu tam się nie wgramolę. Zobaczcie, Piotr tutaj mówi, co to znaczy wzrastać w naturze Chrystusa, boskiej naturze. Na którym ty schodku jesteś? Czy panujesz nad sobą? A może on jest strasznie wysoko, że nie możesz tam się wgramolić? Kiedy patrzę sam na siebie, powiem o sobie, a ty się zastanów nad sobą, zdarza mi się zeskoczyć z wyższych schodków na trzeci i zjeść kilogram lodów. Mój rekord to jest 2 kilogramy. Tak, na obiad zjadłem kiedyś, jak studiowałem na Kulu. Zdarza mi się skoczyć na trzeci i po prostu nie panować nad słodyczami. Dzięki Bogu nie zdarza mi się nie mieć umiaru w piciu. Nie ciągnie mnie do tego. I to jest łaska Boża, wcale się nie porównuje z innymi wierzącymi, którzy się upijają. Współczuję im, że nie panują nad sobą i się po prostu, jak nikt nie widzi, to się schleją i leżą pijani. Ale rzecz, nad którą najbardziej nie panuję, widzę, że nie mam jeszcze tej cechy do końca w sobie wykształtowanej, to jest nie panuję nad swoimi nerwami w relacjach z najbliższymi. Okay? I chodzi o mój dom. Tak, to jestem totalnie opanowany w stosunku do ludzi w kościele i ludzi na zewnątrz, ale pamiętam, jak miałem sprzeczkę z żoną, kłótnię przy dzieciach. Eunika jeszcze była taka mała, miała 4 latka. I podeszła, taki mały bajter, tak się wnerwiła. Taki mały stworek popatrzył na mnie i powiedział tak. Wiesz co, tatuś? Wystarczy, że będziesz dla nas taki miły, jak dla ludzi w kościele. Ja widziałem, że to Bóg przez nią przemawia. Taki mały bajtel. Pod Warszawą mieszkaliśmy. Zobaczcie, najbardziej nerwy nam puszczają. Gdzie? W domu. W stosunku do tych, których najbardziej twierdzimy, że kochamy i bardziej nam na nich zależy. Tak jakby całe ciśnienie, kiedy wracasz do domu, te wszystkie nerwy, czy w kościele, czy w pracy, nagle schodziły w domu, no nie? I widzę wyraźnie, że zdarza mi się nie panować nad swoimi nerwami w relacjach z moimi nastolatkami. I ubolewam na tym, brzydzę się swoim zachowaniem. Brak opanowania w relacji z tymi, którzy są najważniejsi w moim życiu, no nie? Bo nastolatkowie to ani dzieci, ani dorośli. Prawda? To jest coś pomiędzy. I to jest tak, jakbyś próbował ujeździć dzikiego konia. Nie możesz nastolatka traktować jak dziecka, bo on ciągle mówi, jestem dorosła. Nie traktuj mnie jak dziecko. A kiedy oczekujesz od niej normalnego myślenia jak u dorosłego, to się okazuje, że rozmawiasz z dzieckiem. No nie? I to jest niesamowita próba dla mnie, że widzę, że nie panuję nad sobą. Że nie mam do końca tej cechy wykształtowanej, mimo że jestem pastorem. Myślę, że ogólnie jestem na czwartym schodku w stosunku do wszystkich innych. Ale zdarza mi się spadać na ten schodek w dół, z tego schodka, w relacjach z najbliższymi. Pomyśl, no, czy ty jesteś na tym schodku na pewno? Masz tą cechę charakteru, którą ma Chrystus? Opanowanie, że panujesz nad sobą? Czy tylko okłamujesz się? Niektórzy mają w ogóle problem w stosunku do wszystkich. I do ludzi w kościele. Najbardziej denerwują ich ludzie w kościele. Tak w ogóle ta osoba kocha cały świat. A szczególnie zwierzęta. Tylko nie lubi ludzi w swoim kościele. Jak ktoś nadepnie jej na odcisk, to mówi... Co za wredny kościół, nie ma tu za grosz miłości i chyba pójdę do zielonych. Znaczy, czy masz tą cechę? Bo to jest, znaczy, że wzrastasz duchowo, rozumiecie? Ja widzę, że jeszcze do końca nie, o, ale pójdźmy dalej. Poznanie, czyli z wiedzy wyrasta opanowanie. Czy opanowanie to jest czwarty schodek, a co z czwartego schodka wyrasta? Kolejny schodek wyżej. Co to macie? Wytrwałość można też tłumaczyć z greckiego nieugiętość, niezłomność, samozaparcie, konsekwencja. Faceci z natury mają tą cechę od dziecka. Potrafią się uprzeć w złym. Jak żona mu coś każe, to on się uprze i powie, nie zrobię tego, kochanie. Dlaczego nie? Bo nie. Także to jest normalna cecha facetów. Tylko ta druga, ta ciemna strona, no nie? Ale mówimy o czymś pozytywnym, że mamy być wytrwali w czymś dobrym, a nie w czymś złym, że się uprzesz. I myślę, że od dłuższego już czasu Bóg intensywnie w moim życiu pracuje nad tą cechą. Naprawdę. I to jest najtrudniejszy dla mnie schodek. Wytrwałość. Mam przekonanie, że Bóg nadal intensywnie pracuje w moim życiu nad piątym schodkiem, wytrwałość, abym znosił pewne rzeczy i się nimi nie przejmował, nie dał się rozgoryczyć w sercu albo nie użalał się nad sobą. Wielu wierzących to robi. Ktoś siedzi z kubkiem kawy, przerąbany w życiu. No nie? Tak, tam zabijają chrześcijan. W listopadzie będzie tu facet z Open Doors, będzie mówił o prześladowanych, ale najbardziej nieszczęśliwą osobą na świecie jesteś ty. Nie ma bardziej nieszczęśliwej. I ludzie wierzący tak potrafią siąść sobie z kubkiem kawy albo herbaty i tak powiedzieć, Boże, dlaczego mi tego nie dasz? Czemu? Najczęściej się użalamy nad sobą w relacjach z innymi. Kiedy ty w końcu ją zmienisz? Jak ja tak się modlę moją żonę, to zawsze informacja zwrotna jest taka. Zmień się, chłopie. Zawsze to słyszę od Boga. Zmień się. No ale ja proszę Boga, żeby ją zmienił, no nie? Podejrzewam, że moja żona tak samo się modli o mnie. Mam taki rysunek, właśnie wyciąłem sobie z gazety, z książki chrześcijańskiej, gdzie jest taki okrągły stoliczek, dwa krzesełka, dwie lampki stoją, tu siedzi żona, tu mąż i czytają książki. Ona czyta, jaki powinien być mąż, a on czyta książkę, jaka powinna być kochająca żona. Dobrze, jakby się tymi książkami wymienili, no nie? Ale wróćmy do tej cechy. Czy jesteś osobą wytrwałą? Wydaje mi się, że tak jak mówię, spadam czasami na niższe schodki i wtedy stoję w takim rozkroku, że jedna noga stoi na tej cesze, a druga... I czym bardziej nogi ci się rozjeżdżają, to jest gleba. Niektóre cechy, niektórzy z was, już Bóg nad nimi mocno pracuje i je trochę po części macie, ale czasami zdarza wam się, że spadacie na schodek niżej, prawda? I wtedy jest taki rozkrok. Podam wam kilka przykładów z mojego życia, żebyście się zastanowili nad własnym życiem. Czy macie cechę wytrwałość? Bóg uczy mnie tego, żebym bardziej był zachęcający niż rozliczający w stosunku do was w Kościele. W tym Kościele. Żebym był wytrwały w zachęcie, a nie w rozliczaniu. Druga rzecz w stosunku do was. Bóg uczy mnie tego, żeby być bardziej miłosiernym niż oburzającym się, jak ktoś z was do czegoś się zobowiąże, że zrobi i zawali i nie zrobi. To Bóg mnie w tym trenuje i mówi, o, odpuść sobie w sercu. Nie mów tego, co myślisz. No wiecie, ktoś coś się zobowiązał i później nie zrobił tego, no nie? Dorosły człowiek, nie mówię o dzieciach. Żebym był w tym wytrwały. Wytrwały w zachęcie, w miłosierdziu. Dlaczego? Bo Bóg taki jest w stosunku do mnie. Ile razy go zawiodłem i ciągle go zawodzę, a on mówi, chłopie, jeszcze jeden raz i cię zabiję. Nie, nigdy tak nie powiedział. Dlaczego od niego oczekuję zachęty, prawda? I tego, żeby mi zawsze wybaczał i ciągle mnie podnosił, ale jak ktoś, kogo ja o coś poproszę, się wywali, to mówię, nie, no czego usunąć z kościoła, no nie? Druga, kolejna rzecz, której mnie uczy w tej cesze, cierpliwie czekający, aż ktoś duchowo dojrzeje. Tak jak jabłko, że jest zielone i musi dojrzeć, bo zielone jest kwaśne i się nie nadaje do zjedzenia. Żeby był cierpliwy, czyli wytrwały w czekaniu, aż ktoś dojrzeje. I tego mnie najmocniej uczy w pracy z misjonarzami. To jest masakra. W szkole misjonarzy. Słuchajcie, to jest banda romantycznych dzieciaków bawiąca się w chrześcijaństwo. I najlepiej do nich pasuje to, co często powtarzał Piotr Piętnoczka. Dzieci we mgle. Wiecie, jak dzieci we mgle się zachowują? Nie wiedzą, gdzie idą. Nie widzą kierunku. Nic nie widać. Ale mają fajną zabawę. W ogóle same się gubią i nawołują i nie wiedzą, gdzie kto jest. Jak w szkole tych misjonarzy, ludzie, którzy chcą zakładać kościoły, jakie oni mają problemy, to muszę iść do pokoju, dlatego często biorę sam sobie pokój i siedzę tam i mówię, Boże, wypełnij moje serce cierpliwością i miłością, bo bym po prostu ich powystrzelał. Tacy są wspaniali misjonarze polscy. Dzieci, po prostu dzieci nada totalna. On się porwał z motyką na księżyc. Będzie kościół zakładał, jak on ma wszystko rozwalone w swoim życiu często. Kolejna rzecz, w której mi Bóg uczy wytrwałości, żeby nie szukać pochwał. Żeby ktoś zauważył, że ja szkolę misjonarzy, że ja coś robię dla Kościoła polskiego. Żebym ciągle sobie w sercu powtarzał, jestem niczym bez łaski Jezusa Chrystusa. Jestem bezużytecznym narzędziem bez Jezusa. Tak Jezus powiedział do apostołów, kiedy wrócili, masę ludzi uzdrowili. Siedzieli przy ognisku, on mówi, zawsze kogoś uzdrowicie, albo wygoniecie demona, albo założycie kościół, albo to. Siądź sobie tak sam na sam ze mną i powiedz tak, jestem bezużytecznym narzędziem. Wszystko to łaska Boża. Żebym był w tym wytrwały, żebym nie oczekiwał żadnych pochwał i tego, żeby ktoś to zauważył. Bo to jest oznaką, że jesteś niedowartościowany w Chrystusie. Jak ciągle potrzebujesz, żeby ktoś cię klepał i mówił, dasz radę, jesteś wspaniały, nikt nie jest taki wspaniały jak ty w naszym kościele. I żebym był wytrwały w nadziei, że będzie dobrze z moimi nastolatkami. To jest dopiero problemy. Apokalipsa to jest pikuś. i koniec świata dla mnie. Ale wychowanie nastolatków to jest wyzwanie. No nie? Nie dziecko, nie dorosły. Chcę, żeby go traktować jak dorosłego, zachowuje się jak dziecko. Masakra. Nie mam mądrości w tym. Nie wiem, jak to robić. I muszę uniżyć się i powiedzieć, Boże, daj mi siłę. Daj mi mądrość, no nie? I że mam być w tym wytrwały, no nie? Można by było je gdzieś wysłać na jakiś transfer zagraniczny, no nie? Do szkoły, do Anglii. Pytanie do ciebie. Masz tą cechę? Wytrwałość? To jest dopiero piąty krok w chrześcijaństwie. Niektórzy w ogóle nie panują nad sobą, nie mają wytrwałości, ale oni chcą jechać na misję do Afryki. Tak, żeby cię lew zeżarł. To jest dziecinada. Większość ludzi, z którymi pracuję, to są dzieciaki w piaskownicy. I widzę tego dzieciaka w sobie. Że nadal Bóg mocno pracuje nad... Zobaczcie, dopiero piąty krok w chrześcijaństwie, wytrwałość. To jest dopiero piąty krok. I nadal mam z tym problemy. A co jest szóstym krokiem? Szósty werset? Co wyrasta z wytrwałości? Przeżycie szok. Pobożność jest dopiero tutaj. A większość ludzi to bardzo porządni ludzie, pobożni. Jak się nawrócą i przyjmą chrzest, to wystarczy tylko ładnie się ubrać, i już jest pobożnym. Słowo pobożność można tłumaczyć cześć, poszanowanie, szacunek, pobożność, akty pobożności, czyli coś związane z Bogiem, no nie? O pobożności bardzo dużo Piotr właśnie w tym liście pisze, 4 wersety, a najwięcej napisał apostoł Paweł w 1 Tymoteusza, aż 8 wersetów. I zajrzymy do 3. Ale zanim zajrzymy, powiem kilka słów jeszcze, co to jest pobożność. Zapewniam was, kochani, że pobożna osoba to nie taka, która rano w niedzielę bierze prysznic, bo idzie do kościoła, zakłada piękny strój, idzie do kościółka, później po kościółku je nabożny obiad, koniecznie musi być rosół, bo to jest niedziela, paraduje z wielką Biblią pod pachą, no i przede wszystkim, jeśli to chodzi o facetów, to facet pobożny nie akceptuje w ogóle służby kobiet w kościele. To jest oznaką, że jest pobożny. Jeśli facet po prostu zobaczy kościół, gdzie kobieta usłuży kazaniem albo świadectwem, to jest zwiedziony kościół. Porządny facet pobożny nie akceptuje usługiwania kobiet. A teraz pobożna kobieta. Chustka na głowę, spódnica do kostek, 0 złota na sobie, mile widziane wyrzucenie telewizji na śmietnik. I wtedy Bóg Ojciec na tronie szaleje z radości. Jak zobaczy takiego porządnego faceta, pobożnego i taką pobożną siostrę, które razem przyszli na nabożeństwo. Tylko, że to nie ma nic wspólnego z pobożnością. Twój wygląd. Znaczy, w Biblii jest dużo na temat wyglądu, że powinieneś przyjść schludnie do kościoła w czystych ubraniach, umyć się i tak dalej. To jest ważne, ale to nie jest pobożność. Pobożność to nie jest twój strój, twoja bibelka i to, że jesteś w niedzielę w kościele. To nie jest pobożność. Co to jest pobożność? Czy w ogóle wgramowiliłeś się już na ten schodek? Bo większość ludzi w Polsce w ogóle nie jest pobożna, tylko została oszukana przez swoje kościoły, że pobożność to jest wygląd, strój i bycie w niedzielę w kościele. Zobaczcie, 3 miejsca. Twórzcie sobie 1 Tymoteusz. Nie mamy czasu, żeby zobaczyć wszystkie miejsca, ale zobaczcie 3. 1 Tymoteusz, 2 rozdział. Tutaj macie pierwszą wskazówkę, co to jest pobożność. Jak Bóg to widzi i kazał to apostołowi Pawłowi zapisać. 2 rozdział i 2 wersety. Zachęcam więc przede wszystkim, pisze apostoł Paweł, aby zanosić błagania, prośby, modlitwy wstawiennicze, dziękczynne za wszystkich ludzi. I 2 werset. Za królów, za wszystkich, którzy są na stanowiskach, abyśmy wiedli życie ciche, spokojne, we wszelkiej, czym? Pobożności i godności. Więc tu macie już w tych 2 wersetach wyjaśnione, że osoba pobożna, która żyje w Giżycku, to jest osoba, która modli się o burmistrza, starostę, o policję, o tych, którzy rządzą w tym mieście. Bo króla nie mamy w Giżycku. Czy zobaczcie, macie wskazówkę, że osobę pobożną można poznać po tym, że modli się o tych, którzy są nienawróceni, ale rządzą w tym mieście albo w okolicznych gminach. Że mamy się modlić o wszystkich. Że mamy się modlić o Kościół. Że osoba pobożna to jest ta, która mniej gada, więcej się modli o Kościół tutaj K7, no nie? Kościół Boży w Giżycku. Że kiedy widzisz, że z kimś są problemy, to idzie do domu i się o tą osobę modli. To jest osoba pobożna, że się modli o niewierzących i wierzących. Ten sam list, 4 rozdział, zobaczcie 3 wersety, 4 rozdział, werset 7. Pospolitych zaś i babcinych mitów unikaj, ćwicz się natomiast w pobożności. Kto to jest osoba pobożna? 7 werset. Wiecie, jak w innym tłumaczeniu dosłownie w greckim jest napisany ten 7? Zaś profanujących rozmów unikaj. Co to jest profanacja? To kiedy człowiek wierzący mówi niedopuszczalne żarty o na przykład Żydach podczas Holokaustu, że tylko dymek leciał z komina z nich. Że kiedy wierzący człowiek mówi plugawe żarty seksualne. To jest niedopuszczalne, to jest profanacja świętości, którym jesteś, świętym człowiekiem. Profanująca mowa, że mówisz rzeczy, żarty najczęściej, klniesz i tak dalej. Profanacja. Profanujesz swoją pobożność. A dalsza część mówi, unikaj staruchowych bajek. Dosłownie odsuwaj się od starszych osób, które opowiadają bajki. Nie chodzi o to, żeby w ogóle od starszych osób się odsuwać, tylko niektóre starsze osoby opowiadają bajki. Tak jest dosłownie w greckim. No i jakaś starsza osoba gada ci głupoty po prostu, nawet jeśli jest wierząca. A ty wiesz, że to jest niezgodne z Biblią. To Paweł mówi do Tymka, odsuwaj się od takich osób, to wtedy będziesz pobożny. Ale zobaczcie, co dalej pisze 8-9 werset. Bo ćwiczenie fizyczne na niewiele jest pożyteczne, pobożność zaś przydatna jest we wszystkim, kto ma obietnicę życia teraźniejszego i przyszłego. I 8 werset mówi też o pobożności i o ćwiczeniach. Może zamkniemy drzwi. Zobaczcie, 8 werset mówi o ćwiczeniach. Chodzenie na siłownię, bieganie, ja uprawiałem sport wyczynowy. Ćwiczenia fizyczne nie mogą wpływać na pobożność też, ale to nie jest pobożność. Ćwiczenia fizyczne sprawią, że będziesz miał zdrowy kręgosłup, będziesz chudy, szczupły, będziesz się lepiej czuł, no nie? Ale to nie jest pobożność. Werset 9. Wiarygodne to słowo i godne wszelkiego przyjęcia. Ale ten 8 mówi, że ma obietnicę życia teraźniejszego. Czyli 8 wskazuje, że być pobożnym to trwać w Bożych obietnicach, czyli w Piśmie Świętym. Człowiek pobożny to jest ten, który non-stop czyta w domu Biblię. Po to ją czyta, żeby wiedzieć, co Jezus naucza i żyje według tego. To jest pobożny człowiek. A wcześniej czytaliśmy, że człowiek pobożny to jest modlący się. I już macie wskazówkę. Człowieka pobożnego możesz poznać po relacji z Jezusem, że się non-stop modli, rozmawia z Nim, modli się o innych i o siebie i non-stop siedzi w Biblii. Jest posłuszny królowi, jest posłuszny księdze, którą studiuje i żyje według niej. To jest pobożność. Pobożny człowiek to jest człowiek, który chodzi z królem. W relacji z Nim i który studiuje słowo, żeby tak żyć. To jest pobożność. I zobaczcie jeszcze 1 Tymoteusz, 6 rozdział, od wersetu 3. Tu też jest mowa o pobożności. Kto uczy inaczej i nie kieruje... 6.3. 1 Tymoteusz 6.3. Kto uczy inaczej i nie kieruje się zdrowymi słowami naszego Pana Jezusa Chrystusa, ani nauką zgodną z pobożnością... Co to jest nauka zgodna z pobożnością? To jest Pismo Święte. Czyli jeśli ktoś się nie stosuje do tego, co ja wam piszę, mówi apostoł Paweł, i do tego, co jest napisane w Biblii, tylko robi po swojemu, ten jest nadęty, niczego nie rozumie, lecz choruje na wszczynanie sporów, walk o słowa, z czego rodzą się zawiść, kłótnia, bluźnierstwa, złośliwe podejrzenia. Bardzo łatwo jest rozpoznać osobę, która nie jest pobożna. Bo taka osoba, kiedy przyjdzie do kościoła, to pokłóci się o byle co. O jedno słówko, a ja to tak rozumiem, i rozpęta burzę. Osoba pobożna to jest osoba, która kocha drugiego człowieka i nawet jeśli nie będziesz się z nim zgadzał, to zadasz sobie podstawowe pytanie. z kim ja rozmawiam? Na jakim poziomie duchowym jest ta osoba? No przecież to jest dziecko duchowe, dopiero się nawrócił. To wiecie, co wtedy osoba pobożna robi? Przygryzie sobie język i nic nie powie. Dlaczego? Bo wie, że ten spór z tą osobą może ją rozgoryczyć. To jest pobożna osoba. A osoba, która lubi siedzieć przy kawie ze wszystkimi po nabożeństwie, dyskutować i kłócić się na każdy temat z Biblii, to nie jest osoba pobożna. To jest egoista, który ma swoje racje. Jak byłem w seminarium baptystycznym, miałem kolegę, który ciągle chodził i powtarzał nam: Bóg jest Bogiem relacji, a nie racji. Chociaż sam był konfliktowy. Ale to, co mówił, było prawdą. Bóg jest Bogiem relacji. Jak zasiadasz z kimś do Biblii, to sobie zadaj podstawowe pytanie: z kim ja rozmawiam? No nie? Przecież inaczej będziesz rozmawiał z żoną o problemach małżeńskich, a inaczej z dzieckiem, które przyjdzie i powie: tata, czemu taki jesteś nerwowy? No i co? I wtedy powiesz mu, że mama ciągle boli głowa i paluszek i nie chce? No przecież z dzieckiem nie będziesz o takich rzeczach rozmawiał. Zobaczcie, pobożna osoba. Dalej czytamy piąty, jeszcze dwa wersety. Ciągle wzajemne spieranie się ludzi spaczonych na umyśle, pozbawionych prawdy, sądzących, że pobożność jest zyskiem. A to jest kolejna wskazówka, że ludzie uważają, że jak ktoś będzie pobożny, to Bóg będzie mu dawał coraz więcej kasy. To w ogóle nie jest pobożność. Szósty. Jest zaś zyskiem ogromnym pobożność, gdy się jest skromnym. Pobożny człowiek to jest skromny. Bardzo często w towarzystwie nie zajmie zdania. Nic nie powie. Nieraz miałem tak, że byłem gdzieś, była jakaś dyskusja, a słyszałem, jak Duch Święty mówi: nie odzywaj się. No to się nie odzywałem. Byłem na zjeździe pastorów i była zażarta dyskusja. I widziałem, co mam powiedzieć. I się aż rwałem z ławki, żeby wyjść i powiedzieć. I słyszę, jak Duch Święty mówi: siedź i nie odzywaj się. Właśnie masz być posłuszny Duchowi Świętemu, a nie to, co ty uważasz. Ale pójdźmy troszeczkę dalej. Zobaczcie, szósty krok w tej skali wzrostu, że masz być podobny do Jezusa, to jest pobożność. A co z pobożności wyrasta? Siódmy werset, drugi list Piotra, pierwszy rozdział, siódmy werset. Braterstwo. Dopiero tutaj jest braterstwo. I źle jest to przetłumaczone. Bo tam w języku greckim jest słowo Filadelfia. A słowo Filadelfia znaczy miłość przyjacielska. Wcale nie braterstwo. W języku greckim są cztery miłości. Jest miłość agape, jest Filadelfia, miłość przyjacielska, jest miłość eros, która jest zarezerwowana tylko do małżeństwa, seksualna miłość. Jest jeszcze czwarta, która jest niewymieniona w Nowym Testamencie. I wiecie, że pastorzy to wymyślili, chyba amerykańscy, że to są skale miłości. To jest kłamstwo. Że miłość przyjacielska jest niższego poziomu niż miłość agape. Że miłość Boża to jest miłość agape, a miłość przyjacielska to jest trochę niżej. A miłość eros jest jeszcze niżej. To jest zupełna bzdura. Bo kiedy otworzysz sobie Ewangelię Jana, pamiętacie, jak Jezus po zmartwychwstaniu szedł z Piotrem i pytał go ciągle: kochasz mnie? Wiecie, że Jezus go tam pytał o miłość. Rozmawiali o dwóch miłościach, o miłości agape i o fileo. I Piotr ciągle powtarzał: Panie, wiesz, że jestem Twoim przyjacielem. I trzeci raz, kiedy go pytał, Piotrze, czy naprawdę jesteś moim przyjacielem? Gdyby to była niższa miłość, to by nie pytał o tą miłość. Jest nawet werset, że Bóg Ojciec kocha Jezusa miłością fileo, czyli kocha go gorszą miłością? To jest zupełna bzdura. Te wszystkie miłości są na równi. Miłość eros, miłość seksualna, to też jest miłość na równi z miłością agape, ale zarezerwowana tylko do małżeństwa. I zobaczcie, tu wcale nie chodzi o żadne braterstwo, tylko z pobożności, kiedy już naprawdę chodzisz z Jezusem, czytasz Biblię, jesteś Mu posłuszny, wyrasta miłość przyjacielska. Wtedy dopiero możesz naprawdę stać się prawdziwym przyjacielem dla kogoś w Kościele. Że masz kogoś, kto jest Twoim przyjacielem i masz miłość przyjacielską do kogoś w Kościele. Że masz ludzi wierzących, których kochasz całym sercem. Że są to osoby, w których towarzystwie odpoczywasz, kiedy pijesz z nim kawę. Że ufasz tej osobie bezgranicznie. że lubisz tą osobę. Tak zwyczajnie lubisz z nią siedzieć na rybach i nic nie mówić przez cały dzień. Albo rozmawiasz z tą osobą szczerze i wiesz, że ta osoba ci nie włoży noża w plecy. I to wyrasta z pobożności. Ale nigdy nie będziesz miał przyjaciół i nie zaufasz komuś, kiedy nie jesteś pobożny, bo nie można schodków przeskakiwać. Nie da się. Możesz tylko się okłamać, że masz takich ludzi. Wiesz dlaczego? Bo jak jesteś niepobożny, nie masz zdrowej relacji z Jezusem, to nikomu nie zaufasz. Dlaczego mu nie zaufasz? Bo Polacy są wredni. I trzeba być ostrożnym. Dopiero w relacji prawdziwej z Jezusem Jezus zacznie do ciebie mówić, zaufaj tej osobie. Ta osoba jest darem dla twojego życia, jest twoim przyjacielem. Rozumiecie? Zdrowa relacja z Jezusem prowadzi do zdrowej relacji z drugim człowiekiem. I to jest siódmy krok. I mam takich ludzi w swoim życiu, którym ufam i w których towarzystwie mógłbym siedzieć i cały dzień pić kawę, która jest niezdrowa. A co wyrasta z przyjacielskiej miłości? Co wyrasta z przyjacielskiej miłości? Z takiego, że masz przyjaciół w kościele? Dopiero tu jest miłość. Agape jest tam użyte słowo greckie. Znaczy miłość do wszystkich ludzi. Miłość, która wyrasta do wszystkich ludzi. Że kochasz ludzi, że szukasz ich dobra, a nie własnej wygody i własnej racji. I powiem wam, już się nawet nie śmieję i nie płaczę. Jak spotykam osobę świeżo nawróconą, szczególnie to są siostry świeżo nawrócone. Wczoraj się nawróciła, minął miesiąc, po 3 miesiącach przyjęła chrzest. I ta osoba mówi, że kocha wszystkich ludzi na ziemi. I chce jechać do Afryki zakładać kościół. To ja nic już nie mówię. Nic, bo wiem, że to stoi mała dziewczynka z warkoczykami. Mimo, że ma 30 lat i ona w ogóle nie wie, co to jest miłość do ludzi. Bo najwięcej gwałtów jest w Afryce i może pojechać i być zgwałcona. I co? I wtedy nagle przyjedzie wrak, który powie, że już nie kocha ludzi w Afryce? W Afryce to nawet facetów gwałcą i na Haiti. Zobaczcie, miłość do wszystkich ludzi możesz mieć prawdziwą w sercu, jak przejdziesz te wszystkie wcześniejsze schodki. Jak ktoś mnie przekonuje, że kocha wszystkich ludzi, mimo że ma bardzo poważne problemy z pobożnością, nie czyta, nie modli się w ogóle, po co czytać Biblię, już raz ją przeczytał, no nie? I ma problemy z modlitwą, z relacją z Jezusem i nie panuje nad sobą, od czasu do czasu na kogoś się wydrze, ale on kocha wszystkich ludzi. To tak kochają goście z islamu wszystkich ludzi. Oni lubią przeprowadzać ludzi na drugą stronę, czyli wysadzić ich. I to jest pokojowy islam. Wprowadzają pokój wtedy. Zresztą nie możesz kochać wszystkich ludzi, jak nie przeszedłeś wcześniejszych kroczków. No i teraz pytanie do was. Czy macie taką postawę wobec wszystkich wokół was, że kochacie ich? Ja nie kocham wszystkich ludzi. Mówię to szczerze jako pastor. Nadal kocham całe rzesze ludzi. Zależy mi na Polsce. Chcę, żeby ta Polska nie poszła do piekła. Szkole misjonarzy, ale nadal na swojej drodze spotykam ludzi, których nie lubię. I mówię, Boże, nic do niego nie czuję. Tak było z moim sąsiadem, który wszystkich wyzywał i skłócał w klatce. I to Bóg moją córkę użył do tego, że mu uratował życie. Wszyscy go w mieście znali, pana Tadeusza. Wszyscy. W każdym urzędzie wchodził się dar. Ja szczerze mówię, Boże, nie jestem w stanie. No, mówiłem, Boże, uratuj go, ale to nie jestem ja. Ja nie chcę być tym narzędziem. Ja po prostu nie jestem w stanie z nim gadać. On wszystkich skłócał i się dar na każdego. I ta Eunika mu uratowała z Jezusem życie. I facet poszedł do nieba. Bo na łożu śmierci do Eunika poszła, powiedziała mu Ewangelię i za godzinę zmarł. I powtarzał za nią modlitwę. Nadal jestem człowiekiem, który nie kocha wszystkich ludzi. Ale najbardziej kochają ludzi świeżo nawróceni. Tylko nic o tym nie wiedzą. To są dzieciaki w piaskownicy. Wsiadłem kiedyś do pociągu. Jechałem z kazaniem do Radomia. Rano włączyłem radio i usłyszałem, że znowu jakiś minister nakradł w polskim rządzie i twierdzi, że jest niewinny, że nic nie ukradł i to jest atak polityczny. Więc siedzę w tym pociągu i mówię do Boga, tak, Boże, wstydzę się, że jestem Polakiem. Nie chcę być Polakiem. Czemu ja się w Szwecji nie urodziłem? Wtedy jeszcze nie wiedziałem, jak jest w Szwecji. Tam jest jeszcze ciekawie. I tak mówię do Boga. Moja mama miała możliwość wyjechać do Szwecji i wyjść za Szweda. Bym się w Szwecji urodził. Pewnie miałbym na imię Agatka i miał rude włosy. No właśnie, po pierwsze, by mnie nie było. Nie byłoby Sebastiana, tylko Agatka, Szwedka. I tak siedzę i tak mówię do Boga, że wstydzę się, że jestem Polakiem. Że nie chcę być Polakiem. I Bóg mi zadał wtedy pytanie, pamiętam. Mówię, dlaczego w tym kraju jest taka korupcja? Ludzie kradną, kłamią i twierdzą, że są wierzący. I Bóg mi zadał pytanie, a za którego prezydenta Polski albo króla było dobrze? Pomyślałem, trochę historią się interesowałem. Mówię, za żadnego. I wtedy usłyszałem drugie zdanie od Boga. Dlatego się urodziłeś w Polsce. Jak to? Bo chcę, żebyś był moim narzędziem, żebyś ratował tych, którzy żyją w wielkiej ciemności, kantują, kradną, kłamią i oszukują Polak Polaka. Wiecie, jak wyjechałem na zachód i chciałem w obozie uchodźców zostałem, to wiecie, co mi powiedziano na wycieczce? Polacy powiedzieli, unikaj Polaków za granicą. Jeśli Polak za granicą ci nie zaszkodził, to już ci pomógł. Unikaj tylko Polaków. Jak usłyszysz tylko mowę polską na ulicy za granicą, to wielkim łukiem. I wtedy Bóg mi powiedział, dlatego, synu, się urodziłeś w Polsce, żebyś to bagno, bo ja chcę to bagno w Polsce zmienić, uratować Polaków, bo ich kocham, bo za nich umarłem. I dzisiaj jestem dumny, że się urodziłem w Polsce i że jestem Polakiem. Ale nadal spotykam Polaków, których nie lubię. Bo się nie da ich lubić. Zobaczcie, to jest najwyższy poziom chrześcijaństwa, że ktoś ci robi krzywdę, że ktoś ci obrobi tyłek w pracy, że ktoś ci złośliwości robi, a ty wracasz do domu, klękasz i mówisz, Panie, proszę Cię, zbaw tego człowieka, pomóż mu. On potrzebuje Ciebie. Jego życie jest rozwalone, on jest nieszczęśliwy, on ma złe relacje małżeńskie, dzieci od niego uciekają, Panie, pomóż mu. Ale człowiek, który w ogóle na tym poziomie nie jest, wiecie, jak się modli? Wtedy otwiera psalmy, w których król Dawid napisał, Boże, wytrać całą jego rodzinę do czwartego pokolenia. Dziadka, a dziadek już nie żyje, Panie Boże, to nie, do dziadka nie, ale wujek, ciotka, wszystkich wybij tego rodzinę mojego sąsiada. To jest najlepszy dowód, że jesteś na pewno na tym poziomie i kochasz ludzi, tak. Wiesz, na którym ty jesteś poziomie? Na trzecim dopiero. Dopiero się ochrzciłeś i w ogóle nie panujesz nad tym, co gadasz. W ogóle nie jesteś na czwartym nawet, ale kocha wszystkich ludzi, tak. Zobaczcie jeszcze, przeczytamy do 10 i będziemy kończyć. Otwórzmy sobie jeszcze raz tego Piotra. To są schodki. I mówię to dzisiaj, to słowo do was, żebyście sobie naprawdę szczerze zastanowili się, na którym ty schodku jesteś. Bo ja na pewno jestem jeszcze na czwartym jedną nogą. Na czwartym, bo mam problemy, żeby panować nad sobą. I jedną nogą na pewno na czwartym i Bóg mnie uczy. Drugą nogą jestem trochę wyżej, ale na 8 schodku to ja jeszcze nie jestem. I mówię to uczciwie. I zobaczcie sobie 8 werset, ale... Zobaczmy jeszcze 8 werset. Piotr pisze tak, bo gdy te będą u was obecne, te cechy charakteru będą u was obecne, te wszystkie, 8, jeśli te cechy charakteru będą u was obecne i pomnażać się będą, że będziesz coraz lepszy w tych cechach, to te cechy charakteru nie dopuszczą, abyś był bezczynny. W czym bezczynny? Że ciągle twoje modlitwy są związane z wokół ciebie. Boże, jak ja bym chciał pracę zmienić i mieć podwyżkę, i bym chciał na fajne wakacje wyjechać, samochód zmienić. To znaczy, że jesteś dzieciakiem, który tylko myśli o sobie. Bo kiedy te cechy charakteru w tobie będą, boskie, zaczniesz się mniej modlić o siebie, a więcej będziesz się modlił o sąsiadów, znajomych i o ludzi w pracy, bo będziesz wiedział, że idą do piekła. To cię wypchnie do ludzi. Nie będziesz bezczynny. bo masz te cechy i one będą parły cię, wypychały do ludzi. I nie będziesz bezowocny w poznawaniu naszego Pana Jezusa Chrystusa, że będziesz ciągle rozumiał więcej z Biblii i będziesz owocował i coraz bardziej będziesz takim człowiekiem wesołym, do którego ludzie będą lgnęli, bo ty po prostu będzie cię pchało do nich te cechy charakteru, żeby ich uratować. A nie będzie tak, że będziesz płynął takim kajakiem, tu człowiek tonie, tam człowiek tonie, a ty będziesz mówił, odsuńcie się. Wakacje mam. Rehan Bonke, który w Afryce zgromadza więcej ludzi niż Jan Paweł II zgromadzał na parę milionów, masę uzdrowień i cudów, nagrał taki film, to jest Niemiec, którego Bóg powołał do Afryki. To jest film, że misja amerykańska ma taki wielki wycieczkowiec, taki wielki statek, na który zapraszają zasłużonych misjonarzy z żonami na taki bankiet, na taką podróż, bo w uznaniu ich pracy misyjnej. I płynie ten statek, jest burza, wszyscy są elegancko ubrani i na salę bankietową, gdzie stanie, jest dobre jedzenie, wpada oficer i krzyczy: statek się rozbił, ludzie toną. Kto nam pomoże? Jeden z czołowych misjonarzy podchodzi i mówi: zaprosiliście nas na ten statek, żeby odpocząć z żonami, jesteśmy elegancko ubrani i każesz mi wsiadać w takim stroju do szalupy? I tylko ten oficer i kilku marynarzy wypłynęło szalupami ratować ludzi, a tamci się dalej bawili. Dlaczego? Bo byli na urlopie. Rozumiecie? I wiecie, że wielu wierzących ludzi tak funkcjonuje? Dlaczego? Bo nie mają tych cech charakteru. Dla nich misja, czy głoszenie Jezusa ludziom niewierzącym, to jest robota jakaś do wykonania. Raz na jakiś czas. Najlepiej, jakby Kościół dwa razy do roku wychodził na ulicę. To ty już nie masz wyrzutów sumienia. 9 werset mówi, komu zaś ich brak, czyli jeśli zauważyłeś, że jesteś na niższym schodku, a 8 jest ich, a ty jesteś na 3 albo 4, jeśli brakuje ci tych cech charakteru, 9 werset, ten jest ślepy. Jesteś ślepy. Krótkowzroczny jesteś. Zapomniałeś, że zostałeś oczyszczony od dawnych swoich grzechów. Zapomniałeś, że Jezus cię zbawił, prawda? Uratował cię, wyjął cię z topieli, wsadził na łódkę i siedzisz w tej łódce bezpiecznie. Wiecie, kiedyś wielki okręt zatonął i spuścili takie wielkie szalupy, gdzie 20 osób się zmieściło. Nikt nie utonął, masę szalup, ale jedna była dziura. I na przodzie tej szalupy siedziało dwóch wierzących ludzi. Reszta ludzi, około 15 osób, łapało jakieś, wyciągało menażki, różne rzeczy i wybierało wodę, bo szalupa była dziurawa. A oni siedzieli z przodu i mówili tak, jeden do drugiego. Dzięki Bogu, że ta dziura nie jest po naszej stronie. Dzięki Bogu, że już poznałem Jezusa, jestem zbawiony. No to szkoda, że tamci są niezbawieni. No skąd tamci mają się dowiedzieć? Jeśli nie przez ciebie, twoja rodzina, sąsiedzi i tak dalej. Dlatego 9 werset mówi, jesteś krótkowzroczny, jesteś ślepy i zapomniałeś, że Jezus cię uratował i twoim podstawowym obowiązkiem jest ratować innych ludzi, a nie skupić się na czym? Na tym, żeby się jakoś tutaj urządzić, no nie? I żeby trochę odpocząć na tej ziemi. Jak Bóg zobaczy, że ratujesz ludzi, to zatroszczy się i o pracę, i o domek, i o odpoczynek, i o wakacje, o wszystko się zatroszczy. Będzie ci dawał to jako gadżety takie dodatkowe. Bo widzisz, że kochasz ludzi, że chcesz ich uratować. I ostatni werset, kończymy na tym. 10. Dlatego tym bardziej, bracia, pośpieszcie czynić wasze pewne powołanie i wybranie, bo te czyniąc nigdy się nie potkniecie. Więc Piotr pisze, śpieszcie się do nabywania tych cech i do głoszenia Jezusa innym ludziom. Śpieszcie się, jak to jeden z księży Twardowski chyba to ksiądz napisał, śpieszcie się kochać ludzi, bo tak szybko odchodzą. Śpieszmy się ratować ludzi, bo tak szybko odchodzą i nie idą wcale w kierunku nieba. To kazanie miało na celu, żebyś sobie szczerze odpowiedział, na którym schodku jesteś. Ja byłem z wami uczciwy w tym kazaniu. Jedną nogą stoję na 4, jedną nogę mam trochę wyżej, coraz bardziej mi się czasami rozjeżdżają. Wtedy jest gleba. Na którym ty jesteś schodku? No. Bo jeśli nie masz tych cech, to Bóg bardzo intensywnie pracuje nad tymi cechami w twoim życiu. I to Bóg ci dokręca śrubę, a nie diabł. Bo On cię rozliczy z twojego życia. Wiecie o tym. On cię rozliczy z twojego życia. Nie diabeł będzie cię rozliczał, ale Jezus Chrystus. Amen.